Za chwilę obejrzymy fragmencik dosłownie filmu. Zrobimy taki smaczek dotyczący właśnie wbrew wszelkim wrogom w poszukiwaniu cudu. I o czym jest ten film?
On opowiada o cudach, które się dzieją w Izraelu. Izrael jest nie bardzo niezwykłym narodem i na przestrzeni wielu setek lat wiele się działo poprzez ten lud i w tym narodzie. Dla takiej ciekawostki, jak myślicie, w stosunku do ludności całego świata, jaki procent jest to naród izraelski? Jest to 0,003%. Czyli nawet nie jest 1%. I ten naród zdobył przez te ostatnie lata ponad 180 nagród Nobla. Pytanie inne. Jak myślicie, naród arabski, muzułmański, jakim procentem jest w stosunku ludności do całego świata? Jest to 20%. I ile nagród Nobla zdobył? 3. Pokazuje nam to pewien kontrast. Izrael jako jedyny kraj na świecie stworzył system naprawy, można powiedzieć, ziemi. I pustynia dosłownie zamieniana jest z powrotem w ogród Eden, tak jak mówi nam Słowo Boże. Jest to jedyny kraj, w którym co roku przybywa, nie ubywa, ale przybywa tysiące nowych drzew. Ten kraj od momentu, kiedy został zasiedlony przez lud izraelski, można powiedzieć, z powrotem odżywa. Zgodnie ze słowem, które jest napisane, że jeżeli nie będziecie mi posłuszni, ja was wygonię, a kraj zamienię w pustynię. A jeżeli będziecie mi posłuszni, będziecie mieszkać w tym kraju i ten kraj będzie rozkwitał i będzie jak ogród Eden. I tak właśnie się dzieje od 1948 roku. Kiedy oficjalnie Izrael powstał, od tego momentu właśnie ten kraj zaczyna rozkwitać. Izrael jest jednym z większych eksporterów owoców. Nawet w Polsce możemy dostać na przykład pomarańcze z Izraela. Jest eksporterem również kwiatów i kwiaty są eksportowane na cały świat. Izrael w ogóle jest uczestniczy w naukowych odkryciach na całym świecie. Jest błogosławieństwem dla wszystkich narodów i można powiedzieć krajów, w którym oni żyją. I jest jedna rzecz w Bożym sercu, tak jak żeśmy słyszeli. Tak jak żeśmy słyszeli. Z ust tej właśnie modlącej się kobiety. Nie pozwólcie, abyśmy zginęli. I kiedy w Bożym sercu jest właśnie te pragnienie, aby jego naród powrócił, nie jako pojedyncza osoba, ale jako cały naród, pragnie, aby właśnie ten naród powrócił do pełnej relacji z Bogiem. I Słowo Boże mówi w proroctwach o tym, że tak też się stanie. I chciałbym, żebyśmy puścili fragment teraz filmu.
Ja, mamy niewiele czasu. Chciałbym tak krótko, w takim można powiedzieć telegraficznym skrócie, przedstawić pewien zarys tego, co we współczesności w Izraelu, jak właśnie działa Bóg w obecnych czasach. Nie wiem, czy to wytrzyma. Biblia mówi, że Izrael został wybrany nie z powodu tego, że był jakimś specjalnym narodem. Nie dlatego, że był jakimś potężnym narodem, jakimś sławnym narodem, ale dlatego, że był najmniejszy. Ale dlatego, że był najmniej liczącym się narodem. Ale dlatego, że nic nie znaczył w ówczesnym świecie. I właśnie poprzez ten naród suwerenny Bóg postanowił objawić się światu. I celem wybrania narodu nie jest to, żeby ten naród był jakimś super specjalnym, uprzywilejowanym narodem na całym świecie. Ale celem wybrania Izraela było to, aby przynieść światło i przynieść zbawienie w Bożym planie dla całego świata, no i oczywiście dla Izraela. Aby z tego narodu wyprowadzić Mesjasza. I w Bożym planie było powołanie, o którym żeśmy słyszeli poprzez Abrahama. Kolejną, poprzez przymierze, które zostało zawarte, gdzie błogosławiącym Tobie będę błogosławił, gdzie przeklinającym Ciebie będę przeklinał. Kolejnym takim etapem w życiu Izraela, kiedy został powołany, kiedy wyszli z Egiptu, stał się nowym narodem, kiedy weszli do ziemi kananejskiej, kiedy zdobyli część ze swojego dziedzictwa, które dał im Pan. Nastąpiło potem rozproszenie za czasów Rzymian. Czemu to rozproszenie nastąpiło? Nastąpiło dlatego, iż przymierze, które zostało zawarte z Panem Bogiem, mówiło o tym, iż jeżeli będziecie mi posłuszni, ja będę wam błogosławił, ziemia, w której mieszkacie, będzie waszą ziemią, będzie przynosiła plony, będzie jak ogród Eden, i tylko pamiętajcie o mnie. Natomiast jeżeli byście nie byli mi posłuszni, wtedy ja wyrzucę was z tej ziemi, ponieważ ziemia jest święta, ale nie wzgardzę i nie zapomnę o was tam, gdzie zostaniecie rozproszeni. I następuje rozproszenie za czasów Rzymian. W roku 70 zostaje zburzona świątynia i Żydzi otrzymują nakaz opuszczenia Izraela. I tak rozpoczyna się tułaczka. I naród bez ziemi, który trwa prawie 2000 lat, jest obietnica, że zostaną zachowani, że Bóg o nich nie zapomni w miejscach, gdzie będą w tych innych narodach, ale też mówi, że będą zatrwożeni w tych narodach, że nie znajdą tam swojego miejsca i choćby nie wiem, jakby się starali wtopić się w otoczenie, to nie wtopią się, ponieważ są narodem Bożym, wybranym do tego, aby objawić światu Boga. I kolejne zgromadzenie. Jest to znak na pewno czasu. 14 maj 48 rok. Powstanie państwa Izrael, ogłoszenie deklaracji. I kolejna rzecz, która jest przed nami i to, co jest właśnie w Bożym sercu. Pojednanie. Pojednanie całego Izraela, gdzie Bóg pragnie zawrzeć z nimi nowe przymierze poprzez krew Jeszui, Mesjasza. I gdzie jest napisane i w Księdze Jeremiasza, i w Zachariaszu, że przemieni ich serca i że nazwą go swoim Bogiem, a on będzie ich Bogiem i tak już będą razem do skończenia, można powiedzieć, świata, powieki. I chciałbym krótko przejść przez proroctwa, żebyśmy mieli świadomość, że to, co się dzieje na świecie związane z Izraelem, nie jest przypadkiem. Jest to Boży plan. Jest to Boża obietnica, którą możemy odnaleźć w proroctwach. I mamy tutaj pierwsze proroctwo mówiące o tym, że powstanie państwo Izrael, wypowiedział w czasie pierwszego kongresu sionistycznego Theodor Herzl w 97 roku. I co on powiedział? Że słuchajcie, za 50 lat będziemy mieli swoją siedzibę narodową. I tak się też faktycznie dzieje, bo w 47 roku w czasie zgromadzenia ONZ zostaje przegłosowana rezolucja o tym, iż powstanie żydowska siedziba narodowa w ziemi tak zwanej palestyńskiej. Skąd się wzięła w ogóle nazwa ziemia palestyńska? Wprowadzili ją Rzymianie i Palestyna oznacza nic innego jak w tłumaczeniu Filistea, A ponieważ Filistynowie byli zaciętymi wrogami Izraela, Rzym, który nie, można powiedzieć, nie cierpiał tej prowincji, która wiecznie się buntowała przeciwko władzy rzymskiej, zmienił nazwę z Izraela, właściwie z Judei, zmienił tą nazwę na Palestynę. I tak to funkcjonuje do dziś. Palestyńczycy nie istnieją. Zostali wszyscy, można powiedzieć, ten naród został zniszczony i pamięć o nim zaginęła. Natomiast ta nazwa została i funkcjonuje do dziś. Ale pamiętajmy, że tamta ziemia nie nazywa się Palestyna. To jest Eretz Izrael, czyli ta ziemia izraelska. I kolejna rzecz. Rozpoczynają się z końcem XIX wieku prześladowania Żydów we Francji, w Związku, znaczy wtedy w Rosji carskiej. I Żydzi zaczynają przybywać grupami większymi właśnie do ziemi izraelskiej i tam osiedlać się. Kupują ziemię od sąsiadów arabskich po bardzo zawyżonych cenach. Oczywiście tutaj lud arabski korzysta na tym. Na samym początku, kiedy ten stosunek ludności żydowskiej do arabskiej jest niski, nie ma żadnych problemów. W miarę nawet w zgodzie żyją bez jakichś ataków na siebie. Natomiast z momentem wybuchu I wojny światowej, kiedy rozpoczęła się też między innymi wojna z Imperium Osmańskim, które władało w tamtym czasie tą ziemią, która należała niegdyś do Izraela, jawi się po zwycięstwie nad Turkami, jawi się szansa dla Izraela, którą właśnie zauważył właśnie tutaj Theodor Herz, i powstaje tak zwana deklaracja Balfora, która mówi o tym, iż utwórzmy właśnie w tamtym miejscu siedzibę narodową dla Żydów. I tutaj to, co mamy, to jest mandat brytyjski, który właśnie w tamtym miejscu powstał po zakończeniu wojny. I widzimy, jest to dość spory obszar. I właśnie cały problem, który potem zaczyna się pojawiać dotyczący ziemi izraelskiej, wiąże się z tym mandatem. I spójrzmy, co się dzieje. Mandat ten zostaje podzielony w stosunku 20% do 80%, gdzie powstaje Transjordania, która zostaje podarowana właśnie Arabom, 80% z tego mandatu brytyjskiego. Natomiast te 20%, to co jest w kolorze jasno-niebieskim, to jest to, co mieli otrzymać Żydzi. I ten podział, który tutaj widzimy na strefę arabską, strefę syryjską, czyli wzgórza Golan, gdzie tutaj widzieliśmy na filmie autentyczne zdarzenie, gdzie wiatr odsłonił pole minowe żołnierzom, którzy mieli dokonać właśnie pewnych działań wojennych po stronie Syryjczyków. I podzielone jest to na Transjordanię i na siedzibę żydowską. I tak jak czytamy w Micheaszu, na następne, proszę, wrócimy. Tak jak czytamy w Micheaszu, że powrócą Żydzi właśnie do swojej ziemi. I chciałbym, żebyśmy ten fragment tutaj sobie przeczytali. W owym dniu, mówi Pan, zbiorę chromych i zgromadzę to, co rozproszone, i tych, których utrapiłem. I z tego, co chrome, stworzę resztkę, a z tego, co rozproszone, potężny naród, a Pan będzie nad nim królował, na górze Syjon, aż dotąd odtąd aż na wieki. I co się dzieje? Brytyjczycy, którzy na początku są przychylni Izraelowi, w miarę upływu czasu zaczynają tą swoją przychylność kierować w stronę arabską, a Żydzi, którzy zaczynają być prześladowani wraz ze wzrostem, że tak powiem, napięć takich antysemickich w krajach Europy, zaczynają przesuwać tutaj się przeciwko Izraelowi, a bardziej w stronę narodu arabskiego. Tutaj mamy pokazane na następnym slajdzie dziedzictwo Izraela, które zdobyli w czasie podbojów z Księgi Jozuego, co możemy wyczytać. To nie jest cała zdobycz, którą mieli, bo za czasów Jozuego nie została ta ziemia zdobyta cała. I tutaj mamy po drugiej stronie pokazane to, co miał Izrael otrzymać, czyli ten jasno-niebieski, na jasno-niebieskim tle. I kolejny slajd pokazuje, że te napięcia, wybuch II wojny światowej, Shoah, czy Holokaust, który się pojawia. I możemy to też odczytać właśnie w Biblii, w Księdze Ezechiela, którym też chciałbym, żebyśmy sobie mogli otworzyć. 37 rozdział. I ten fragment, który bardzo często w Kościele jest czytany jako coś bardzo takiego uduchowionego, interpretowany jest w stosunku do Kościoła. Ja wierzę, że ten fragment przede wszystkim jest skierowany do Izraela. I tutaj jest kilka rzeczy, które się już wypełniły. I jest tak napisane. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie na środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dookoła nich, ale to było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie Pan, synu człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem, wszechmocny Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi wszechmocny Pan do tych kości. Oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem. I powlokę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie. I poznacie, że ja jestem Pan. I potem dalej czytamy, że prorok zaczął właśnie wypowiadać Boże słowa nad tymi kośćmi. I one się połączyły. I stanął naród, ale był jakby bez życia. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli. Stanęli na nogach, rzesza bardzo wielka. I rzekł do mnie, synu człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni, uschnęły kości nasze. Rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. W czasie II wojny światowej 1/3 populacji Żydów na całym świecie została zniszczona, wymordowana. 1/3, 6 milionów. Ten niewielki naród, 18-milionowy w wczesnym czasie, dziś dopiero, można powiedzieć, dobija z powrotem do tej liczby. I mówi tak, wszechmocny Pan, oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. Tchnę w was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie, i osadzę was w waszej ziemi, i poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonałem. I ONZ w 1947 roku przegłosował powstanie państwa Izrael. Był to jedyny możliwy, że tak powiem, czas. Gdyby to było wcześniej, nie byłoby to możliwe. Gdyby to było później, też nie byłoby to możliwe. I paradoksalnie, właśnie przez ten Holokaust, który się wydarzył, spowodowało to to, iż powstało państwo Izrael. Ale spowodował to Bóg, który powiedział, że wprowadzi ich z powrotem do ziemi. I tutaj czytamy dalej o dwóch kawałkach drewna, potem w 37 rozdziale dalej, gdzie państwo żydowskie było kiedyś podzielone na państwo północne i południowe, na państwo Izraela i państwo Judę. I mówi tutaj przez proroka, że złącz te dwa kawałki drewna, gdyż jak ja wprowadzę ich z powrotem do ziemi, to oni nie będą już podzieleni, ale będzie to jeden naród. I tak jest. Tak jest od tamtego czasu. I państwo Izrael powstaje w 48 roku. W Izajaszu też możemy przeczytać w 49 rozdziale. 22-23 werset. Wiele jest tych fragmentów mówiących o tym, że wrócą, że powstaną. I kolejny, bym prosił slajd. Kolejny slajd. Boża, spójrzmy, co tutaj się dzieje. Mamy na slajdzie pokazany świat arabski i w zasadzie słabo widoczne państwo Izrael, które jest, no można powiedzieć, ledwo widoczne tutaj pośród tych krajów muzułmańskich, które otaczają. I we wszystkich tych krajach muzułmańskich diabeł tak zwodzi ludzi, właśnie, którzy wyznają islam, zwodzi ich po to, żeby zniszczyć, zlikwidować państwo Izrael. Tak jak czytaliśmy też w psalmie, nurze wytępmy ten lud, niech zniknie ich imię spod nieba. Dlaczego diabeł chce zlikwidować ten naród? Dlatego, że wie, że ten naród ma pewne obietnice, które się jeszcze nie wypełniły. I wraz z wypełnianiem się tych obietnic i proroctw stanie się jasne, iż Boży przeciwnik, diabeł, szatan, zostanie raz na zawsze, Bóg się z nim rozprawi i że będzie musiał opuścić swoje miejsce, które w tej chwili zajmuje, jako zwodziciela narodów, i zostanie wrzucony do jeziora, które się nazywa drugą śmiercią. A my będziemy żyć jako jeden lud, Boży lud, Boży lud z Kościoła i z Izraela. I pierwsza wojna, która się rozpoczęła, niepodległościowa, był to w zasadzie szereg cudów, które się pojawiły. Bez uzbrojenia, świeżo powstałe państwo. Następnego dnia po ogłoszeniu deklaracji niepodległości pięć głównych krajów arabskich, tutaj słyszeliśmy na filmie, że było ich 12 krajów, które napadło. To teoretycznie jest dobrze powiedziane, ale głównymi krajami, gdzie były to prawdziwe wojska, liczebnie duże wojska, to był Egipt, Liban, Syria, Jordania i Irak. I były inne jeszcze kraje, ale to były pojedyncze oddziały. I tych pięciu króli, tych pięciu prezydentów, chociaż w Jordanii był król, postanowiło zniszczyć Izrael, tak jak koalicja pięciu królów z południa, po której czytamy w Księdze Jozuego. I w czasie tej wojny te kraje, co można powiedzieć, co się stało, to co Bóg zazwyczaj czyni z Bożymi przeciwnikami, że wprowadził zamieszanie w ich szeregi, że ich serca urosły w pychę, że zaczęli jeden przez drugiego, można powiedzieć, że ja będę lepszy, ja więcej zniszczę Izraelitów. I ta pycha, to zadufanie, że mówili do okolicznych mieszkańców, którzy opuścili, można powiedzieć, swoje domostwa w tamtym miejscu, że słuchajcie, na parę dni tylko odejdźcie, my szybciutko tutaj zniszczymy cały lud izraelski, zrobimy im drugi Holokaust i z powrotem wrócicie do swoich domów. I tym sposobem 600 tysięcy Arabów opuściło swoje domostwa, i zamieszkało na granicy z Egiptem i na granicy z Jordanią. Dziś znamy to pod nazwami Strefę Gazy i Zachodni Brzeg. Ale Zachodni Brzeg to jest Judea i Samaria, nie Zachodni Brzeg. I co się dzieje dalej? Tutaj po kolejny slajd, prosimy. Tam jeszcze napis Ziemia Izraela. Po. O. Te 20% według rezolucji ONZ stwierdzono nie. Te 20%, które mieli otrzymać, to jest za dużo, więc jeszcze podzielono to i to, co mamy po lewej stronie, to jest plan podziału, to co Żydzi mieli otrzymać, to co jest na pomarańczowo, to mieli otrzymać Arabowie, nie Palestyńczycy. Słowo Palestyńczyk jako naród pojawia się dopiero w latach 60. i wprowadza je Arafat. Arafat tworzy naród palestyński. Wcześniej taki naród nie istnieje. I w tych granicach, które tu widzimy, gdzie Izrael jest podzielony tak jakby na trzy części, praktycznie jest niemożliwe do obronienia taka ziemia. I to, co widzimy po prawej stronie, to jest to, co Izrael zdobywa w czasie tej pierwszej wojny. Bez uzbrojenia, bez mało liczebny, świeżo, że tak powiem, jeszcze nie pozbierał się ten naród po Holokauście, po II wojnie światowej i znów staje przed zagrożeniem całkowitego zniszczenia. Ale Pan ujmuje się za swoim ludem i powiedział tak, że jak ja was wprowadzę do tej ziemi, to nic was z tej ziemi już nie wyrzuci. Że tak się stanie w czasach tych końcowych. I Dawid i Goliat, no, rewelacyjny, że możemy oglądać to za naszych czasów, na naszych oczach, te wszystkie rzeczy, które się dzieją. I w Księdze Micheasza, chciałbym, żebyśmy jeszcze raz sięgnęli do niej, lecz teraz zebrały się przeciwko Tobie liczne narody, mówiąc, niech będzie zhańbiona, aby nasze oko mogło się napawać widokiem Syjonu. Lecz oni nie znają zamysłów Pana i nie rozumieją Jego planu, że zebrał ich jak snopy na klepisku. Wstań i młódź, córko syjońska, gdyż zrobię Ci róg z żelaza, zrobię Ci kopyta ze spiżu, abyś mogła zdeptać wiele ludów, poświęcić Panu ich mienie, a ich bogactwo władcy całej ziemi. W pełni jeszcze się nie wypełniły te słowa, ale każda kolejna wojna, która dzieje się i toczy w Izraelu, jest czymś niewytłumaczalnym, niesamowitym. I tak właśnie tutaj Izrael, za którego Bóg, za którego walczy za Izrael. I kolejna rzecz, trzecia wojna, drugą pominąłem, bo nie ma czasu też na to. Wojna sześciodniowa w czerwcu 67 roku. Jeszcze. Tam się pojawia sześć państw, kolejna koalicja, sześciu króli. Egipt, Jordania, Syria, Liban, Arabia Saudyjska, Irak. Planują atak. Jest wszystko zaplanowane i Bóg poprzez Mossad dostają się plany tego ataku w ręce Izraela. I wykorzystuje Bóg do tego Mossad, może niezbyt chwalebną organizację, ale jednak, która przyczyniła się do tego, iż wypełniło się pewne słowo, na razie administracyjnie, ale które daje nam pewną zapowiedź. W czasie tej wojny sześciodniowej Jerozolima cała wraca administracyjnie w ręce Żydów. Czytamy w Ewangelii, gdzie Pan Jezus mówi, że będą czasy pogan i że Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż dopełnią się czasy pogan. Tam jest to nakierowane na stronę duchową, to co mówi Pan Jezus. Ale zawsze te wszystkie tematy wypełniania się proroctw poprzedzają właśnie pomniejsze wypełnienia. I co się stało? To jest takie, Jerozolimę nie da się oddzielić od Żydów, od serca żydowskiego. I kiedy rozpoczęła się ta wojna, kiedy Izrael uprzedził atak krajów arabskich, gdzie było to zaplanowane przez kraje, żeby znowu zrobić im holokaust, stała się jedna, jedyna możliwość i Izrael ją wykorzystał. Pan dał im tę możliwość, aby Jerozolima do nich wróciła. Może na razie administracyjnie. I nie wiem, czy wiecie, ale każdy żołnierz izraelski ma na swoim wyposażeniu ma Biblię, Stare Przymierze. I kiedy oni zdobywali tak jakby swoją ziemię i kiedy stanęli przed Jerozolimą, była też sytuacja taka, że wszyscy pragnęli tego samego, żeby znaleźć się przed ścianą płaczu, tak zwaną. Żeby w każdym sercu to było. I pojawił się tam też rabin, który był razem z żołnierzami. I wziął, kiedy zdobyli to miejsce, to było jak seria cudów, wziął szofar i zatrąbił właśnie w tym dniu. Po tylu, tylu latach, po prawie 2000 latach, stanęli w tym miejscu jako ktoś, kto woła do Boga. I ci wszyscy żołnierze na tą chwilę, kiedy tam stanęli, właśnie oni zaczęli wołać do Pana. Zaczęli się modlić. Zadali w szofar. Ja wierzę, że to jest znak. Znak dla nas. Dla nas jako Kościoła. Moja rodzina żyła wśród Żydów we Lwowie. Żyliśmy w dzielnicy żydowskiej. Nas nie zabrali do getta, rodzinę. Ale wiele dobrego otrzymaliśmy od tego narodu. Nie wiem, czy są jakieś korzenie w mojej rodzinie, ale to nie jest istotne dla mnie w tej chwili. Istotne dla mnie jest to, co jest w Bożym sercu. W Bożym sercu jest to, aby naród żydowski odnalazł swojego Mesjasza. I jeżeli to, co jest używane często przeciwko Żydom, gdzie się mówi, że są to ci, którzy zamordowali Chrystusa, że oni wypowiadali słowa, że Jego krew na nas i na nasze dzieci, to ja mówię, chwała Bogu! Krew Jezusa jest nowym przymierzem. Jest wolnością. Jest uwolnieniem. Prorokowali do siebie. Niech Jego krew będzie nad tym narodem. A Jezus, kiedy umierał, co powiedział? Powiedział, nie wiedzą, co czynią. Przebacz im, Ojcze. Jest jeszcze więcej rzeczy, ale widzę, że czasu mamy mało. Dlatego na razie muszę zakończyć.